jeszcze zdjęcie z panem Sebastianem Staszkiewiczem pewnie sobie zrobimy. Takie było pytanie, ale zrobimy je po tej rozmowie, bo teraz przed nami trochę polityki lokalnej w naszym plenerowym na plaży letnim, wakacyjnym studio Poranka Wnet. Jest pan Bartosz Garczyński, prezes zarządu Fundacji Kukiz 15 w Poznaniu. Dzień dobry, panie prezesie.
Stowarzyszenia. Fundacji,
przepraszam się.
Wcześniejsza rozmowa
tak
była z fundacją, więc
tak
pewnie...
Stowarzyszeniem
Kukiz 15.
Nie jesteście też partią, nie jesteście fundacją, nie jesteście innym tworem, towarzystwem, tylko Stowarzyszenie Kukiz 15.
Tak, dokładnie. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
Tak, słusznie, to bardzo dobra kolejność. Jak wygląda przygotowanie wyborów samorządowych w Poznaniu? Już macie wszystkie listy zapełnione?
Wstępnie tak, natomiast no, trzeba powiedzieć, że no, jeszcze termin wyborów nie został ogłoszony, dlatego po prostu trzymamy pewne rzeczy cały czas w blokach startowych. No, nie robimy tego, co robią pozostałe partie, czy też partie polityczne po prostu, które walczą w tym momencie o różne fotele samorządowe w kraju. Nie robimy takiego falstartu, czyli kampanii przed samą kampanią i przed samymi wyborami samorządowymi. Staramy się, aby to wszystko było zgodnie z obowiązującymi przepisami i zgodnie z obowiązującymi obyczajami, żeby to wszystko było fair i żeby każdy z kandydatów miał po prostu równe szanse. Więc przygotowani jesteśmy, natomiast
nie wszyscy będą mieli te równe szanse, ponieważ ktoś będzie miał miejsce pierwsze, a ktoś piąte.
No niestety, taką ordynację mamy.
Ale może lepiej, wyławiamy tych najlepszych i pokazujemy ich na listach krajowych. Jak się patrzy na wyborców ruchu Kukiz 15, chociażby z wyborów parlamentarnych, to oni chyba lubią ten system, bo do parlamentu dostały się same jedynki, ewentualnie dwójki. Więc oni chyba ufają wam i lubią mieć podpowiedziane, na jedynce są najfajniejsi, na dwójce trochę mniej fajni i tak dalej. I was posłuchali, bo na przykład jak się patrzy na posłów z Prawa i Sprawiedliwości czy z Platformy, tam są różne. Na przykład w Poznaniu drugi wynik osiągnął osoba, która miała miejsce 11 na liście, więc widać, że wyborcy go szukali. A u was wam ufali, więc może to nie jest złe, tylko właśnie dobre, że możecie podpowiedzieć wyborcom, kto jest najlepszy.
Dobrze, ale jak pan redaktor zauważył, drugie miejsce zajęła pierwsze miejsce i tak zajęła jedynka w Poznaniu. To jest niestety, dostał pan akurat właśnie bardzo drażliwej kwestii, czyli tego, co, z czym walczymy tak naprawdę na arenie ogólnopolskiej, czyli właśnie z jedynkami, czyli właśnie z listami. Ja panu powiem szczerze, że ja jako prezes oddziału Kukiz 15 jestem w bardzo niekomfortowej sytuacji, ponieważ ja znam tych ludzi wszystkich, a jednak wyboru trzeba dokonać i trzeba poukładać te listy i ktoś musi być na jedynce, ktoś na dwójce, ktoś na trójce. Zawsze są jakieś zawiedzione nadzieje. Ja naprawdę nie chciałbym występować w roli osoby, która wie lepiej od wyborców, czy ktoś się nadaje na jedynkę, czy też nie. Chciałbym, żeby te szanse właśnie były równe. Takie równe szanse mamy w jednomandatowych okręgach wyborczych i tam kandydaci po prostu startują na własne konto i to wyborcy decydują, kto jest na tym najlepszym, pierwszym, finalnie miejscu, jeżeli chodzi o wynik wyborów. A to, o czym pan mówił, jeżeli chodzi akurat o wybór jedynek w skali kraju w przypadku Kukiz 15 do wyborów do Sejmu, jest podyktowane tym, że jesteśmy po prostu ruchem młodym. I nie mamy jeszcze rozpoznawalnych polityków, nie mamy rozpoznawalnych działaczy, właściwie polityków. My składamy się głównie ze społeczników, ponieważ jak pan wspomniał, jesteśmy akurat stowarzyszeniem.
Więc trzeba też pracować poza tym, że działać.
Dokładnie, tak. Więc ja kończę akurat wywiad z państwem i na dziewiątą lecę do pracy. Ja nie mam.
Działacze innych partii mogą mieć ten luksus, że po wywiadzie jadą do swojego biura partyjnego i tam,
dokładnie, tak.
I tam rozgrywają
swoje wojenki,
swoją grę albo w warcaby, albo w szachy. Zależy, kto na jakim poziomie gra w polityce i na jaki ma horyzont czasowy tak swojej jest. Służby publicznej. Pan wstąpił do ruchu Kukiz 15 od początku, kiedy zaczęła się pana przygoda z polityką?
Ja wstąpiłem do ruchu Kukiz 15 po wyborach prezydenckich, kiedy zobaczyłem, jaki jest wynik Pawła Kukiza. Do tamtego momentu, przyznam szczerze, nie wierzyłem, że jest w stanie coś tak naprawdę złamać ten partyjny beton.
Niewiernym Tomaszem.
Trochę tak.
Politycznym.
W środowisku kukizowym tak. W środowisku kukizowym jestem postrzegany jako taka osoba, która faktycznie nie działała od samego początku, tylko przyszła w momencie, kiedy był już ten pierwszy pierwszy sukces. I tutaj się przyznaję do tego, bo naprawdę nie wierzyłem, że uda się rozbić ten duopol partyjny. Zresztą ja akurat osobiście borykałem się z taką myślą, z chęcią wyjazdu za granicę i to był jeden z czynników, czyli pojawienie się Kukiza na scenie było jednym z czynników, dla których stwierdziłem, że jednak zostanę, że jednak zobaczę, bo jednak można coś zrobić. Można coś zrobić nie będąc partią, można coś zrobić nie będąc takim pasywnym potakiwaczem prezesa partyjnego, tylko po prostu faktycznie upodmiotowioną osobą działającą w polityce w ramach takiej działalności społecznej po prostu, tak? I to jest nowa jakość, to jest coś zupełnie nowego w polskiej polityce. Pomimo tego, że akurat bardzo często media nie dostrzegają tego, tu oczywiście nie mówię tego o panu, ale o tych mediach takich bardziej zaangażowanych po prostu politycznie, gdzie tak naprawdę bardzo często mylą nas z partią.
My też jesteśmy zaangażowani politycznie, ale na tyle, że wiemy, że Kukiz 15 partią nie jest i mniej więcej wiemy, czym to się różni, nie, czy to jest jakaś taka wielka różnica, to jeszcze trwają debaty wewnątrz redakcji i w innych gremiach, czym to się tak naprawdę istotnie różni. Pana idea Rzeczpospolitej jest jaka? Polska pana marzeń. Jeżeli wygracie wybory, będziecie mieli większość konstytucyjną, 3/4 Sejmu to będą posłowie wybrani z list ruchu Kukiz 15, to jaka wtedy ta Polska będzie?
Wówczas oczywiście wprowadzamy jednomandatowe okręgi wyborcze. Zmieniamy konstytucję przede wszystkim.
Na jaką? To jest znaczy jedno okręgowe, jednomandatowe okręgi wyborcze.
Tak jest.
To jest chyba może istotne, ale przecież nieduży wycinek rzeczywistości państwowej.
Bardzo nieduży, ale proszę mi wierzyć, panie redaktorze, determinujący bardzo wiele późniejszych rzeczy. Wszystko tak naprawdę zasadza się o to, że prezes partii ma absolutną władzę właśnie w obsadzaniu tych jedynego, o których pan wspomniał. Jest to być albo nie być wszystkich towarzyszy partyjnych i towarzysze partyjni zrobią wszystko, aby podlizać się prezesowi tej czy innej partii, aby na tej jedynce się znaleźć po prostu. Dlatego chcemy to zmienić, żeby do polityki nie szły osoby, które będą właśnie takimi biernymi potakiwaczami prezesów, tylko żeby szły osoby, które realnie chcą coś zaproponować obywatelom. I to naprawdę bardzo dużo zmienia, ponieważ to zmienia całą jakość polskiej sceny politycznej. Oczywiście nie tylko jednomandatowe okręgi wyborcze, bo...
Mieliśmy te 10 pytań referendalnych prezydenta Andrzeja Dudy i tam były różne, były kwestie ustrojowe. Pan uważa, że władza powinna być wykonawcza w rękach prezydenta w pełni, czy może system taki, gdzie premier ma pełnię władzy, jakby pan to najchętniej...
My jesteśmy zwolennikiem systemu prezydenckiego. Oczywiście u nas też trwają dyskusje na ten temat, bo to nie jest tak, w przeciwieństwie właśnie do partii, i tym się też różnimy, że u nas są osoby o różnych poglądach. Właściwie można powiedzieć, że od prawa do lewa, wbrew temu, co próbuje nam się imputować.
No może od prawa do centrum.
Chociaż ja powiem szczerze, że...
Ja tylko patrzę poprzez klub parlamentarny, tam takich lewicowców nie da się znaleźć. No jakby nie szukać, to jest to bardzo trudne.
To znaczy lewicowców. To też pytanie, co rozumiemy pod tym pojęciem, ale dla mnie na przykład...
Liberalnych pod względem społeczeństwa i światopoglądu, a socjalnych pod względem gospodarki. To taki w klubie chyba się nie znajdzie Kukiz 15. Ja przynajmniej mówię, że takich nie ma. Taką tezę stawiam roboczą.
No dobrze, ale byliśmy przecież, czy też są wśród nas działacze Solidarności, czyli to są działacze, którzy mocno podkreślają akurat ten socjalny element gospodarki.
Ale przywiązanie do ojczyzny, do historii, do wartości, czy do spraw takiej natury obyczajowej, no mają jednak dość konserwatywne.
Ale obyczajowej? No właśnie, i tutaj wchodzimy na taki grząski grunt polityczny. Ja nie wiem, dlaczego akurat w polskiej polityce tak naprawdę, jeżeli chodzi o spór, zwłaszcza o ten spór pomiędzy PO a PiS-em, to jest głównie spór dotyczący jakiegoś obyczajów, tak? Czy też światopoglądu. Ja to nazywam roboczo, że to jest spór pomiędzy tęczą a krzyżem, tak? Ja powiem panu szczerze, uważa, że my naprawdę w dużej mierze jesteśmy neutralni światopoglądowo i tak, oczywiście są wśród nas osoby, które są bardzo mocno konserwatywne, zresztą pan sam Paweł Kukiz jest raczej osobą światopoglądowo konserwatywną, tak? Ale to nie oznacza, tak, że wszyscy działacze w tym zakresie są tacy sami. Właśnie wręcz przeciwnie, to znaczy my rekrutujemy się z ludzi o różnych światopoglądach i naszym spoiwem jest właśnie to, co pan wspomniał, czyli chęć zmiany konstytucji. I tutaj tak, i tutaj właśnie jednomandatowe okręgi wyborcze, zwiększenie roli referendum oraz system prezydencki. To są takie oczywiście trzy główne punkty, ale to już w bardzo dużym stopniu rozwiązuje wiele problemów w naszym kraju. W naszej ocenie.
Jeszcze na sekundę zostaniemy przy tej konstytucji, zanim wrócimy do spraw lokalnych. Mówiłem spór między tęczą a krzyżem. Pan osobiście już nie mówmy o całym ruchu, bo on jest, jak wiemy, różnorodny.
Jasne.
Pana droga w którą stronę wiedzie?
Ani tu, ani tu. Ja powiem...
Jak to się w realnym życiu odbiera, kiedy przyjdzie głosować nad kwestiami pełnej legalizacji aborcji, pan się wstrzyma, bo uzna, że to trzeba iść drogą środka?
Ja uznam, że obecny kompromis jest wystarczający.
No to...
powiem szczerze, że akurat jeżeli chodzi o tematy aborcyjne, to są tematy właśnie dla mnie, bo to...
Fundamentalne są kwestie życia i definicji człowieka. No nie ma rzeczy bardziej podstawowej i fundamentalnej niż definicja człowieka i definicja, od kiedy człowiek ma prawo do życia, czyli to podstawowe prawo.
No i kruszmy kopię, tak, o tą definicję. Kłóćmy się w takim razie, to znaczy tak, mamy kwestie gospodarcze, mamy kwestie bardzo dużego zadłużenia publicznego, a my będziemy się kłócić w tym momencie o definicję.
O fundament.
Oczywiście. Jest to ważna rzecz, jest to ważna kwestia, ale niech na te tematy spierają się filozofowie.
Ale to nie filozofowie tworzą prawo, tylko politycy tworzą prawo.
No tak, ale dlatego w pewnym momencie, proszę zauważyć, że w pewnym momencie
został zostanie politykiem, tak. Też nie tworzył prawo, jasne, ale chodzi oczywiście o
w pewnym momencie został osiągnięty w tym temacie pewnego rodzaju kompromis, prawda?
No tak, który jest negowany z jednej i z drugiej strony i pytanie, czy można stać w takim rozkroku. No to jest tak, że albo uznajemy, że życie, że człowiek jest istotą ludzką od początku i należą mu się wszystkie prawa, albo tak nie uznajemy i wtedy ta granica może być płynna. Może ja nawet czytałem artykuły o potrzebie wprowadzenia aborcji postnatalnej, bo i takie pomysły się pojawiają.
Świetnie, no tylko tak jak mówię, no to nie jest temat, dla mnie to nie jest temat priorytetowy, to nie jest temat do debaty publicznej. Temat aborcji z reguły, proszę też zauważyć, wypływa w momencie, kiedy dzieją się jakieś ważne tematy inne, tak? I ten temat tak rozpala emocje ludzi, że przykrywa te tematy, które mają być przykryte, tak? Przez aktualnie rządzącą władzę, tak? Czyli czy to jest Platforma, czy to jest PiS, tak? W momencie, kiedy mamy do czynienia z jakimiś regulacjami, które są przeciwko obywatelom, to rzuca się jakiś taki temat właśnie albo aborcję, albo jakiś inny światopoglądowy temat, który ma przykryć te ważne rzeczy, które faktycznie będą miały wpływ na życie obywateli. Bo proszę zobaczyć, ta dyskusja się toczy i tej dyskusji nie ma końca. To znaczy, my nie dojdziemy do porozumienia. My teraz nie ustalimy, tak, czy to jest od urodzenia, czy to jest od poczęcia.
Tak samo jak dyskusja o podział władzy jest bez końca. Zawsze będzie toczyć, czy bardziej prezydent, czy bardziej premier. Jak wprowadzimy model francuski, to i tak będą głosy, że może warto wrócić do modelu premierowskiego.
No ale to dobrze, no to zróbmy w takim wypadku. No prezydent zaproponował referendum. Chciał zapytać, jedno z pytań dotyczyło tego, czy ma być system prezydencki. Niech się obywatele wypowiedzą. Jeżeli większość obywateli będzie za systemem prezydenckim, no to idziemy w kierunku systemu prezydenckiego. Jeżeli większość będzie w kierunku premiera, no to idziemy w kierunku tego systemu rządowego. No naprawdę nie ma tutaj w pewnych kwestiach tych właśnie światopoglądowych, o których rozmawialiśmy, został wypracowany pewnego rodzaju kompromis, który być może nie satysfakcjonuje akurat wszystkich, tak? Nie wszyscy są z niego zadowoleni, no ale taka jest idea kompromisu. Kompromis to jest właśnie pewnego rodzaju układ, układ, gdzie nikt nie jest w 100% zadowolony, ale obie strony mogą się w jakiś sposób ze sobą zgodzić. A proszę zauważyć, że w momencie, kiedy pada ten temat w przestrzeni publicznej, no to po prostu emocje są rozpalone do granic czerwoności, ludzie rzucają się na siebie, jakieś manifestacje, kontrmanifestacje, wyzywanie już tam od pisowców, od PO-owców, to jest szaleństwo, naprawdę, więc skończmy z tymi rozmowami, z tymi kłótniami światopoglądowymi. Niech to będzie oczywiście ważny temat, ale niech on będzie tematem gdzieś w tle. A my koncentrujmy się na polityce, na bieżących sprawach, na sprawach gospodarczych, na sprawach infrastrukturalnych. Tak? No to są te tematy, którymi powinna się polityka bieżąca zajmować.
Poznań to teren wyjątkowo trudny dla ruchu Kukiz 15.
Oj tak.
W zasadzie to jest chyba jedyny okręg, z którego nie macie państwo swojego posła.
Obecnie nie jedyny.
Nie wprowadziliście posła do Sejmu. Dlaczego tak się dzieje?
Poznań ma bardzo mocną taką tradycję popierania Platformy Obywatelskiej. Jest to związane z wieloma takimi czynnikami, powiedział właśnie, światopoglądowymi. I proszę zauważyć, że Platforma Obywatelska jednak tych wyborów nie przegrała w Poznaniu.
Wygrała je dość wyraźnie.
Dokładnie. A reszta kraju pokazała Platformie czerwoną kartkę, tak? No, może nie czerwoną, żółtą, powiedzmy, tak? Bo jakby nie było, są największym klubem opozycyjnym, więc powiedzmy, że żółtą kartkę, tak? Ale odsunięto ich od władzy. Natomiast w Poznaniu z tym nie mieliśmy do czynienia. My naprawdę bardzo długie godziny spędziliśmy na zastanawianiu się, z czego to wynika, z czego wynika takie zamiłowanie poznaniaków do Platformy Obywatelskiej. No.
I właśnie, bo ja też szukamy jako radio tej odpowiedzi, co najmniej od Mosina, może i od Śremu, i nikt chyba jeszcze nie dał jednoznacznej diagnozy, cóż takiego jest specyficznego w Poznaniu, że tutaj ta liberalna partia, która już została odrzucona za tą żółtą kartkę we wszystkich innych, może poza Gdańskiem, regionach kraju, tutaj ma się tak bardzo dobrze. Jaka jest pana diagnoza jako, no jednak, polityka, tak?
Ja mam oczywiście swoją teorię na ten temat.
Słuchamy.
Właśnie wydaje mi się, że kwestie światopoglądowe tutaj mają bardzo istotne znaczenie.
Poznań jest tak bardzo liberalny od kiedy?
No właśnie.
Dzielnica, województwo, które lat temu 80 było bastionem polskiej prawicy,
tak jest.
Nawet bardzo mocno, czasami prawicy tępiony, nacjonalizującej, nagle coś się zmienia i jest bastionem lewicy liberalnej. O co chodzi?
No, przez te lata tak naprawdę mogło się bardzo dużo zmienić i dużo się zmieniło. Mentalność poznaniaków przeszła pewnego rodzaju metamorfozę, ale w dużej mierze wydaje mi się, że jest to po prostu taka obawa w Poznaniu przed PiS-em jako takim. Nie tyle w Poznaniu panuje umiłowanie Platformy, co po prostu, tak jak zresztą i w pozostałej części kraju, głównym motywem wyborczym nie jest chęć poparcia kogoś, tylko zagłosowania przeciwko jakiemuś.
Ale w tym wypadku wydawałoby się idealne warunki wzrostu dla ruchu Kukiz 15.
I tak było. I tak było.
Lęk przed PiS-em, z jednej strony, a z drugiej strony jednak niemiłość do Platformy, więc instynktowne poszukiwanie trzeciej drogi, odrzućmy to, co się zgrało, szukajmy obrony przed PiS-em gdzieś indziej.
I tak było, był świetny wynik w wyborach prezydenckich, akurat jeżeli chodzi o Poznań, natomiast później tam...
Może kandydaci byli źli?
Znaczy, były też teorie na temat kandydatów. No nie, proszę mi nie kazać wypowiadać na temat kandydatów, ze względu na to, że to często są...
Pan kandydował?
Moi koledzy. Nie, ja nie kandydowałem. Akurat ja nie kandydowałem. Wówczas zaangażowałem się już tak czysto społecznie, ze względu na to, że trochę pracowałem z mediami, trochę pracowałem też w mediach, to postanowiłem po prostu zaangażować się na zasadzie takiej czystej pomocy. No, nie spodziewałem się tak naprawdę, że to będzie skutkowało tym, że zostanę prezesem oddziału. No, tak wyszło akurat. Natomiast jeżeli chodzi o sam wynik tych wyborów, tak było, jeżeli chodzi o wybory prezydenckie w Poznaniu. Paweł Kukiz zdobył naprawdę duże poparcie. Natomiast później pojawiła się na scenie politycznej formacja
Nowoczesna.
Nowoczesna, dokładnie. I formacja Nowoczesna idealnie wpasowała się w ten taki poznański sposób myślenia o polityce, tak? Bo oni tak naprawdę byli kopią Platformy Obywatelskiej, tylko bez tej przeszłości Platformy Obywatelskiej. Tak,
znaczy... Ale to jest zapotrzebowanie, lęk przed PiS-em, to jest jakiś serwilizm wobec, pojawiłem, zachodnich sąsiadów, wobec Niemiec, że tyle lat zaborów, walki i to jednak zostaje w krwi, że jak Niemcy mówią niedobre, to my się tak słuchamy.
Ciekawa koncepcja. Może nie tyle serwilizm, co zapatrzenie. Mam takie wrażenie, że niestety, ale w Poznaniu jesteśmy nieco za bardzo zapatrzeni w ten zachodni model polityczno-kulturowy i nie doceniamy tak naprawdę tego, co mamy swojego rodzimego. I bardzo często, zresztą to są takie przykre dosyć doświadczenia, jak się rozmawia z ludźmi i się słyszy, że osoby, które mają konserwatywne poglądy, to jest jakiś zaścianek, to jakaś tam wieś, albo jeszcze jakieś tam inne bardziej pejoratywne określenia. No, musimy zdać sobie sprawę z tego, że ludzie mają poglądy różne i albo się szanujemy nawzajem, tak? I albo nie, albo określamy się pejoratywnie, albo dyskutujemy tak naprawdę. I zamiast toczącej się realnej dyskusji na pewne tematy, mamy bardzo często już przez ten spór podgrzany przez Platformę i PiS do czynienia z wojną, taką wojną ideologiczną, światopoglądową.
Panie prezesie, na koniec, tak. na sam koniuszek naszej rozmowy, co będzie dla pana miarą sukcesu ruchu Kukiz15 w Poznaniu, w Wielkopolsce? Ile mandatów w sejmiku państwo zgarniecie, powiecie, jest sukces?
Wszystkie. Tak jest, to wtedy będzie sukces. Oczywiście chcemy zmiany, chcemy realnej zmiany na fotelu prezydenta miasta. To też, żeby sprawa była jasna, tutaj mamy bardzo duże zastrzeżenia, jeżeli chodzi o prowadzoną przez niego politykę i tutaj mamy nadzieję, że poznaniacy wyjdą poza ten duopol popisowy, tak? I bo w tym momencie tak naprawdę Nowoczesna już odkryła swoje karty, że nie jest żadnym tworem niezależnym, tylko jest już częścią Platformy Obywatelskiej, już w tym momencie nawet oficjalnie w Poznaniu.
No to... Będzie kandydował pan Zysk. To jest dobry kandydat, czy będzie mieli własnego kandydata w Poznaniu?
To znaczy, żaden kandydat, który jest kandydatem partyjnym, nie jest dobrym kandydatem. Dlaczego? Dlatego, że kandydat partyjny będzie wprowadzał nasz samorząd w bieżącą walkę polityczną i w rozgrywki polityczne, w rozgrywki wojen partyjnych. Nie możemy sobie jako Poznań pozwolić na to, żeby trwać w tej wojnie.
Będzie własny, będzie oryginalny i niepowtarzalny kandydat Kukiz15.
Ależ to oczywiście, to znaczy, to nie ulega wątpliwości. Na chwilę obecną nie będziemy na ten temat mówić ze względu na to, że jeszcze nie ma ogłoszonego terminu wyborów, dlatego nie przedstawiamy jeszcze kandydata.
Premier ma czas do 16 sierpnia.
Czekamy z niecierpliwością.
Wszędzie, w całym kraju, gdzie nie pojedziemy, proszę państwa, ta sama odpowiedź będzie na nas czekać aż do momentu, kiedy premier ogłosi datę wyborów samorządowych, a czas, jak powiedziałem, upływa mu 16 sierpnia. Bartosz Garczyński, prezes Stowarzyszenia Kukiz15 w Poznaniu, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu.
Teraz czas na chwilę muzyki po tym długim i to różnorodnym naszych rozmowach, bo i rzeka, i polityka lokalna. Za chwilę spojrzymy głęboko w dzieje Rzeczypospolitej. A teraz zdam się na gust Pawła Chodyny i niech on zaserwuje nam jakąś dobrą muzykę. My w ramach naszej letniej podróży w Luboniu na plaży miejskiej tuż przy rzece Warcie. Jest godzina 8:24.
Wywiad Wnet.
Gościem Poranka Wnet jest pan profesor Tomasz Jasiński, mediewista, historyk, dyrektor Biblioteki Kurnickiej. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie dyrektorze, dzień dobry państwu.
No to na początek zacznijmy o tym, co się dzieje w tym skarbie, w naszym skarbie bibliotecznym, jakim bez wątpienia jest Biblioteka Kurnicka, bo to zbiór, który przetrwał wiele zaburzeń dziejów, wiele wichrów historii, łaskawie się z tym zbiorem obeszło.
Tak, bardzo łaskawie, aż jestem, no wszyscy jesteśmy zaskoczeni, że tak wojna, jedna, druga, wszelkiego rodzaju niepokoje. Powiedziałbym, może na palcach jednej ręki moglibyśmy policzyć straty wojenne, a nawet ostatnio zdarzyła się rzecz bardzo dziwna, panie redaktorze, to może śmieszne. Mianowicie jeden z moich pracowników podczas budowy promenady nad jeziorem szedł sobie z małym 2-3-letnim dzieckiem, no i zaczął taką grudę wykopaną ziemi kopać, no i nagle patrzy, taka kula jest zbyt to regularne, przyniósł do kolegi w zamku kurnickim i mówi, zobacz, co ja z takiego mam, taką kulę, czy ty wiesz, co to jest? A on mówi, ależ wiem, to jest część wazy, którą drugą część mam ja, która zaginęła w czasie okupacji. I ją złożyli i mamy piękną bazę chińską, wazę chińską z XVIII wieku, w XIX wieku, taką złoconą i oprawianą w Paryżu. I mówię, ten jeden nawet nieliczny zabytek no znalazł się wykopany z ziemi. To jakiś cud, czyli to świadczy, że opatrzność nad nami czuwa.
Opiszmy, bo często to robimy, ale chyba nigdy dość, żeby opisać skarby Biblioteki Kurnickiej.
Tak, no oczywiście to wszystko zostało założone przez Tytusa hrabiego Działeńskiego. Dlaczego kolekcjonował, dlaczego zbierał te zabytki? Mianowicie, jak tylko, a bardzo wcześnie dojrzał społecznie i politycznie, doszedł do wniosku, że trzeba przekazać przyszłym pokoleniom kulturę i dorobek tak wielkiego państwa, jakim była Rzeczypospolita Obojga Narodów. Był to człowiek o szerokich horyzontach, otwarty na wszystkie rasy, nacje.
Działał już po upadku Rzeczypospolitej.
Tak jest, działał, sam się urodził rok po, chociaż już bardzo wcześnie został wciągnięty w życie polityczne. Ojciec zabrał go między innymi na wręczenie konstytucji Księstwa Warszawskiego przez Napoleona, stąd też jego kult pewien do Napoleona. My mamy na przykład, a propos skarbów, powieść napisaną własnoręcznie, oczywiście nie wykończoną całkowicie, pewien zarys, romantyczną, miłosną powieść napisaną przez samego Napoleona Bonaparte. I prezydent Chirac, jak był w Kurniku, to odczytywał ją. Zresztą, jak słyszałem, z powodzeniem, wtedy nie byłem dyrektorem. Więc takie mamy skarby, ale to są skarby, jakby powiedziałbym, dla nas niemalże współczesne. Natomiast Działyński zbierał przede wszystkim książki. Jak ktoś przychodzi do naszej biblioteki, chociaż to się nazywa biblioteka, to widzi przede wszystkim wspaniałe muzeum z meblami, wszystko zachowane tak, jak Władysław Zamoyski pozostawił. Natomiast naszym głównym skarbem,
tym sercem,
jest biblioteka, tak, to jest około 20 tysięcy rękopisów, najstarszy rękopis z IX wieku, z wierszem między innymi, bo tam jest utwór między innymi opowieść o życiu zakonnym, w regule zakonnej benedyktyńskiej. Natomiast mamy przed tą regułą najwybitniejszy wiersz epoki karolińskiej, wiersz liryczny. I to jest tak wielkie dzieło, że po raz pierwszy zostało opublikowane w księdze pamiątkowej Mommsena. Niemcy od dawna polowali na nie. No, Polacy wówczas nie mieli swojego państwa i nie bardzo dobrze wiedzieli, jakie skarby nawet tam mają, chociaż Działyński jeszcze za życia udostępniał bardzo chętnie i później też jego następca Jan społeczeństwu polskiemu. Ale powracam do tego wiersza, bo dla mnie to jest właśnie jakiś taki sztandarowy nasz zabytek. Otóż 3 egzemplarze tego wiersza, najwspanialszego dzieła doby karolińskiej, a proszę mi wierzyć, że okres rozwoju poezji w okresie karolińskim był tak wybitny, jak dopiero osiągnęła literatura na przełomie XIX-XX wieku, jeżeli chodzi właśnie o inspirację nowymi prądami, kierunkami, pomysłami.
Ale oprócz tego w Kurniku jest oryginał?
Tak, oryginał. Jest oryginał i najlepsza wersja, bo jest druga wersja w Bibliotece Narodowej, bez kilku zwrotek, i jeszcze w St. Gallen, to takie ważne opactwo, ale tam akurat w archiwum, nie w opactwie, i to są o wiele gorsze egzemplarze, a u nas jest cały z 2 ostatnimi zwrotkami. Wszędzie ten wiersz był znany bez końca i budził ogromne emocje. Ale panie redaktorze, oprócz tego właśnie my mamy wszystko. kiedyś powiem, często jest taka sytuacja, ja się śmieję, że mamy wszystko, ale kiedy była taka sytuacja, że napisano do mnie, czy my nie mamy coś, no, bohater narodowy Stefan Czarniecki. No i ja oczywiście jestem mediewistą, więc moja wiedza tutaj nie jest jakaś specjalna. Wysłałem maila do koleżanki z góry na drugie piętro i ona mi zesłała, mówi, na dół tego maila i powiedziała tak, mamy testament, mamy kilkadziesiąt listów, mamy postępowania różne majątkowe, jakieś sprawozdania, no szok. Ale mówię, to może jeszcze nie wszystko. Napiszmy do pana Mikołaja Potockiego, który jest naszym kierownikiem działu muzealnego. Mówię, panie Mikołaju, czy coś mamy z Czarnieckiego? Ależ, panie profesorze, mamy skarpety, a właściwie pończochę, przepraszam, pończochę z trumny Stefana Czarnieckiego i mamy gwóźdź z tej trumny i jeszcze coś tam, jakiś zabytek mamy. Więc to są takie zaskoczenia, albo na przykład jechałem do Lwowa, no i musiałem tam wygłosić jakiś wykład o naszych zbiorach, no mówię, to sprawdzę, co my mamy, jeżeli chodzi o zachodnią Ukrainę, my to mówimy Galicję, czy wschodnią Małopolskę, a zwłaszcza z Lwowa. To około 80 stron samych tytułów jednostek. Wspaniałe księgi cechowe, no rzeczy piękne. I jeszcze ostatni przykład, bardzo znamienny, mianowicie wielki poeta Jarosław Rymkiewicz postanowił, a zgodził się, obejść 80-lecie w naszym zamku. Nie chciał takiego w ogóle jubileuszu. Powiedział, że nie będzie obchodził. Ale jak mu powiedziano, czy pan poeta przyjechałby, gdyby to było w zamku? A no to bym przyjechał. No i ja wtedy znowu do naszej pani Magdy Marcinkowskiej, tej od tego testamentu, mówię, czy my nie mamy coś z tematyki, którą się zajmował nasz wybitny pisarz i poeta. Mówią, no tak. Ja mówię, zwłaszcza, mówię, zobaczcie, czy nie macie coś o Zborowskim. No i jadę już na tą uroczystość, bo nie było czasu, to wszystko było w takiej chwili. I nagle schodzimy i ja prowadzę pana poetę i wiem, że on pisał wiele o Mickiewiczu, Słowackim, pokazuję mu rękopisy. To jest znane, że my to mamy. No, ale otwieram mu i pokazuję z XVII wieku prawdziwa historia o Samuelu Zborowskim. Tekst. A on mówi, dlaczego ja tego nie wiedziałem? Mówię, no bo my też nie wiedzieliśmy. No bo to oczywiście jest opisane w naszych jednostkach, ale 20 tysięcy, tego nie można mieć w głowie. A starodruków 40 tysięcy.
To prawda, ale można mieć dobrą bazę ewidencji, tak żebyśmy wiedzieli, czym dysponujemy. Miałem przyjemność wczoraj w Mosinie rozmawiać o pałacach i dworach wielkopolskich i tam też padła informacja, że my nie wiemy, czym dysponujemy przy tym architektury i no, tylko w tym jednym województwie. Nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić.
Wiele pracy jest na temu poświęconych, ale ciągle odkrywamy, my też się uczymy architektury naszego zamku i były prowadzone prace niearcheologiczne, bo takie będą na wyspie. Wokół prowadziliśmy prace naprawcze w przyziemiach i też odkryliśmy wieżę, taką wieżę, jakbyśmy to powiedzieli, rycerską z XVI, może XV wieku w obrębie zamku. No, te badania wymagają jeszcze potwierdzenia, ale mamy pełną dokumentację potwierdzenia badań na wyspie. No ale prowadzimy takie prace remontowe, że nie możemy dzisiaj badań archeologicznych na razie prowadzić z tego względu, że no piękny zamek, ale młoty pneumatyczne w tej chwili właśnie pracują. Jadąc tu rozmawiałem, jak tam wygląda sytuacja, czy dzisiaj się spotkamy, no bo robimy, to już jest chyba nasz 8. czy 9. sezon, jeżeli chodzi o elewację zamku. A dopiero będzie to druga elewacja, dlatego że pierw była stolarka okienna, były wieże, były elewacje ceglane, wreszcie elewacja północna, frontowa, bo tam już spadały cegły na głowę zwiedzających, a teraz elewacja od strony jeziora. No, zamek się prezentuje po takich remontach wspaniale, ale pozostaną jeszcze dwie elewacje.
Jeszcze to, co jest w środku, co jest najcenniejsze, czyli biblioteka. Kiedyś Jacek Kaczmarski śpiewał w baladzie o Bieli, że inne narody także mało dbają o historię, a znają w niej swój każdy kamyk. my mamy białe plamy, także mamy, jak widać, plamy co do wiedzy, jakimi skarbami dysponujemy w naszych bibliotekach, tak bardzo przetrzebionych, bo, jak dobrze pamiętam, 3/4 zbiorów pochłonęła wojna bibliotecznych i archiwalnych. Tak to wyliczył kiedyś doktor Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej, że tak jest. W jednej tylko wojnie jesteśmy 3/4.
Przyjaźnimy się z panem dyrektorem jako instytucje, jako ludzie.
To może już zostawmy to. A kiedy będzie dostępny taki całościowy zbiór, żeby każdy mógł wejść na stronę dyrektory biblioteki i sobie sprawdzić, co jest, a czego nie ma.
To jest właśnie kwestia głębokości opracowania. Takim opracowaniem dysponujemy i zachęcam. Jak można wejść na naszą stronę, jest akurat nowa strona, wbija się tylko BK PAN, czyli Biblioteka Kórnicka PAN i znajdujemy się. I kiedy kogoś interesują nasze zbiory, musi wejść na katalogi i tam ewentualnie też jeszcze archiwum i tam może w tych katalogach prześledzić wszystko. Mamy wszystko dobrze skatalogowane, z wyjątkiem książek nowodrucznych, tak to się nazywa, od 1900 do 1997. To akurat nie jest najbardziej cenne.
Czyli jeżeli
cenne.
Naukowiec, który nie chce jeszcze słać listu i pytań do pana dyrektora, może samoczynnie przeszukać wszystkie te działy i stwierdzić, czy tam jest coś dla niego bardzo ważnego, czy też tego nie ma.
Tak, a mało tego, panie redaktorze, my świadczymy pewną usługę, której nie powinniśmy świadczyć. Mianowicie do nas, nie tylko naukowiec, ale każdy zwykły człowiek, ja się boję tego mówić tu na głos, może napisać, czy dokumenty dotyczące tego, czy tamtego, no właśnie jak ten z towarzystwa Stefana Czarnieckiego napisał i my przeprowadzamy kwerendy. Takich kwerend prowadzimy kilkaset i to są kwerendy, też się boję tego mówić, bezpłatne, nikogo nie obciążamy. Oczywiście to są kwerendy wstępne, jeżeli ktoś już chce.
Czyli praca taka archiwalna, bo
tak,
to z reguły...
jest, tak, tak. A jeżeli ktoś już głębiej chce, no to wtedy musi przyjechać. Dysponujemy też pokojami gościnnymi, można u nas, ja mówię tu już o uczonych, że można się zatrzymać, już niestety, ponieważ oni mają pierwszeństwo ze zrozumiałych względów, mogą się zatrzymać. Nie są to warunki komfortowe, bo tam mamy pewne kłopoty budowlane i się wstrzymujemy z pewnymi remontami, ale w miarę godnych warunkach można, oczywiście.
Nie w takich warunkach powstawały arcydzieła polskiej nauki, powstawały także...
Ja też tam spałem, mieszkałem, wiem bardzo dobrze. I z widokiem na jezioro.
W powstańczej Warszawie także pisano prace naukowe, mimo że bomby leciały z nieba 3 sierpnia.
Praca naukowa to jest jakaś mania, choroba, której nie można nigdy przerwać.
To na koniec, bo czas jest jak zwykle w porankach nieubłagany. Na koniec zatrzymajmy się przy Galu Anonimie, czyli naszym pierwszym kronikarzu. Trwają spory, ja już nie pamiętam od kiedy, ale być może od zawsze trwają spory, kim był Gal Anonim i skąd przyjechał.
No jest nadal anonimem i teraz też nawet, jeżeli chodzi o moje ustalenia, też krążą pewne mity i pomyłki. Mianowicie, nie wiemy, kim był. Czy był Francuzem, czy był Włochem. Są też pewne wskazówki, że mógł być Dalmatyńczykiem. To brzmi bardzo dziwnie i śmiesznie, ale nie oczywiście był taki naród, który wymarł w XIX wieku, w latach 70. XIX wieku, zamieszkujący Dalmację, posługujący się językiem dalmatyńskim, był językiem romańskim, bardzo zbliżonym do łaciny. Więc to są by takie miejsca, które na to wskazują, że mógł stąd i stamtąd pochodzić. Wysuwano właśnie przede wszystkim tą hipotezę francuską i hipotezę włoską. I mi się przypisuje, że ja strasznie wspieram przy włoską. To troszeczkę nie jest prawda. Ja natomiast wspieram teorię pani profesor świętej pamięci Danuty Borawskiej, która wysunęła taką hipotezę, a mi się wydaje, że udało mi się to udowodnić, że Gal Anonim też napisał jeszcze jedno dzieło, ja jeszcze nawet znalazłem trzecie, ale to drugie powiedzmy, translacja relikwii świętego Mikołaja z Myry, to dzisiaj Turcja, przepraszam, do Wenecji. I ten utwór, który odnalazła pani profesor Borawska, ja poddałem szeregu badaniom i też naszego Gala i opracowałem takie badania komputerowe. Mianowicie Gal pisał niezwykle charakterystycznym stylem z użyciem specjalnej rytmiki. I to była rytmika, która sięgała swoimi początkami No, a tak trzeba powiedzieć, taka prawda. 5 wieku przed Chrystusem, a powiedzmy ta galowa maniera sięgała czasów Konstantyna Wielkiego. I ten mój program komputerowy pozwolił to, jakby powiedzieć, przełamać. Dotychczas uważano, że jest to maniera pochodząca z XI wieku. Okazała się, że bardzo głęboka. A po drugie, ten sposób rozłożenia tych rytmów napisałem program komputerowy.
To jest ciekawe, bo mało kto... historycy o tym wiedzą i nawet nas na studiach uczono, że już nie tylko nasza wyobraźnia, nasza wiedza ogólna i nasza erudycja jest odpowiednią maszyną do analizy tekstów źródłowych, ale właśnie komputer i maszyna wyręcza. Historyka, na czym krótko, jeżeli się da, polegał problem? On wychwytywał słowa, zbitki słów.
No właśnie, tak by się wydawało, ale Gal był mistrzem i on nawet jak cytował Pismo Święte, to musiał go je zmienić, bo uważał, że jeżeli on by przepisał, powinien być właśnie patronem ludzi walki z plagiatami, że musi od siebie zawsze powiedzieć i dlatego był nieuchwytny. Natomiast stosował pewną rytmikę i gdybyśmy chcieli zbudować program do badania takiej rytmiki, to musielibyśmy dysponować bazą o 8 milionach rekordów. O tym nie było mowy, ale okazało się, że te rytmy są budowane w pewnych schematach gramatycznych, z pewnymi końcówkami i się udało zbudować bardzo prosty program, który przeszukał 900 tysięcy stron i odnalazł takie teksty.
Ten styl jest tak unikalny, że my pewnie, że to jest na pewno Gal Anonim, a nie kolega z tego samego klasztoru, który razem z nim siedział przy pulpicie i miał tą samą manierę.
No tak, właśnie. Ale niestety ten program pokazał jedną rzecz, że właściwie tam są, u Gala są charakterystyczne dwa rytmy. Jeden jest tak zwany, jakby go nazwijmy go dla słuchaczy, rytmem papieskim i on, który miał się zrodzić w XI wieku, sięga Konstantyna Wielkiego. No to jest naprawdę wielki przełom w tych badaniach. Pisałem do wielu kolegów za granicą i zdziwią się, że to się nigdy nie udało odnaleźć, ale to właśnie ten komputer pozwala. A poza tym ozdabiał jeszcze takim drugim rytmem, bardzo rzadkim i to była zupełna wyjątkowość. I się okazuje, że w tych setkach 900 tysięcy stron obliczyłem, że musiałbym to, gdybym to czytał na piechotę, 32 lata. Panie redaktorze, jak pan widzi po moich siwych włosach, raczej nie miałbym szansy, żeby to skończyć. Oczywiście usnąłbym po 5 godzinach, bo wiem, czytywałem takie rzeczy. I panie redaktorze, okazało się, 15 minut szukał. No, to jest, a tu, prawda, 32 lata. I okazało się, że tylko Gal i tylko ten mnich z Lido, to jest z Wenecji, który, to jest umowna nazwa, bo nie wiemy, ten człowiek nie mówi, ja jestem z Wenecji, mówi tylko tyle, ja odprawiam mszę świętą w Wenecji, no mógł przyjechać, mógł tak jak do nas Gal. I to jest na pewno ta sama osoba, bo oni tylko dwaj stosują te dwa rytmy w takim układzie. I cała ludzkość tego nie stosuje, z jednym wyjątkiem. I jeszcze 4 stroniczki znalazłem na pograniczu francusko-dzisiejszym, belgijskim, Crespin, klasztor. No ale to jest za krótki. 4 strony, ale to świadczy o mocy komputera, że on taki tekst wychwycił 4 strony z 900 tysięcy.
Czyli nasz Gal, to o ile w ogóle był Galem, przyjechał do nas z Wenecji, czy on jeszcze peregrynował, ale na pewno był w Wenecji przez chwilę.
A może powiem inaczej, na pewno był w Wenecji, w 100%, ale możemy powiedzieć co innego. Jeden z najwybitniejszych stylistów wszechczasów, a to już nie było czasu dzisiaj, kiedyś może się spotkamy, będzie okazja, był też wspaniałym poetą, genialnym poetą. I mamy utwory w kronice. I
zresztą potem też bardzo nie tłumaczone na polski.
No, my wszyscy znamy
pieśń Wojów Krzywoustych.
Tak jest, ale jest taki poeta jak Piotr Abelard, no bardzo znany, no bo prawda, listy do Heloizy i tak dalej, wszyscy. Gal jest wybitniejszy od niego. Hilary z Orleanu, no poeta, przed którym dzisiaj klękają wybitni uczeni, Gal swobodniej sobie z tym radził i to był naprawdę wielki. I być może badania nad tą poezją, ja pół książki poświęciłem, pół tej prozie, pół tej, no może kiedyś pozwolą odkryć jego tożsamość, bo może się znajdzie taki utwór. Tu niestety nie można, nie mamy takich baz, ale czyli powiedzmy sobie, wybitny stylista, wybitny poeta, ktoś niezwykły napisał nam pierwszą historię.
pytanie się narzuca od razu. Skąd się znalazł na przecież nie najznamienitszym dworze w Europie, jakim był dwór Krzywoustek?
No właśnie, to znaczy może w sumie jest to, że się nie doceniamy zwykle, ale oczywiście...
Rozumiem, pióro godne dworu cesarskiego.
Tak, oczywiście. I kto wie, czy nie pisał nawet czasem. Oczywiście tam w naszej kronice atakuje cesarza, ale pewne moje badania, które jeszcze są daleko od zakończenia, bo ja oczywiście się nie poddaję, wydają się dowodzić, że przez jakiś czas pozostawał w jednym z klasztorów niemieckich. No, dlatego też wierzę, że znajdziemy jego inne teksty. Był zbyt wybitny, żeby tylko się dało go zamknąć w dwóch tekstach.
I tak to śledztwo w zasadzie detektywistyczne będzie trwało, detektywistyczno-informatyczne tak będzie jest. Trwało.
Informatyka ciągle pracuje. Mamy specjalne programy. Otrzymałem swego czasu grant, bo to był taki program, który żeśmy, powiedzmy, wymyśliłem go, a oczywiście informatyk. Nazywa się tak samo, ale to tylko zbieżność nazwisk. Pan Piotr Jasiński, trzeba tu jego nazwisko, imię wymienić. Po prostu w dwa dni napisał. I to
i działa.
Działa. Ale teraz mamy, tak, ale teraz mamy taki wielki program, który, trzeba czasu, żeby po prostu to wszystko badać. Po prostu brak czasu.
Nam też w poranku trzeba czasu i też go strasznie dzisiaj brakuje. Profesor Tomasz Jasiński, mediewista, dyrektor Biblioteki Kurnickiej, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
A teraz lotem, może nie błyskawicy, bo prostą, szybką ścieżką przechodzimy do kolejnej rozmowy.
Radio Poranku!
I tak z mroków średniowiecza, z mroków dawnej historii, która jednak ma te perełki jak poezja, gala anonima, która świeci z tych wieków średnich do nas i macha i każe, żebyśmy go szukali w innych tekstach.